Dzisiaj poznamy treść dwóch ostatnich rozdziałów drugiej Księgi Królewskiej, rozdziału 24 i 25. W czasie naszego poprzedniego spotkania mówiliśmy o wielkim duchowym przebudzeniu, które miało miejsce w Królestwie Judy za panowania króla Jozjasza. O tym bardzo pomyślnym okresie w dziejach Królestwa dowiedzieliśmy się z 22 i 23 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Jozjasz odkrył zagubioną w świątyni Księgę Bożego Prawa. Skonfrontowany z jej treścią, szczerze pokutował przed Bogiem, a potem zaczął wprowadzać prawo Boże w życie. Usunął z kraju wszelkie elementy kultu pogańskiego i zobowiązał cały lud do posłuszeństwa względem Pana, żywego Boga. Odczytano w świątyni, w obecności całego zgromadzenia, odnalezioną Księgę Prawa i odnowiono wraz z całym ludem przymierze z żywym Bogiem. Pan w odpowiedzi na taką postawę króla obiecał mu, jak czytaliśmy, przyłączę cię do twoich przodków i będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie i oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzę na Jerozolimę. I tak się stało. Gdy po ponad 30 latach panowania Jozjasz zginął w walce z Faraonem w Megido, jego słudzy przewieźli go do Jerozolimy i pochowali w jego grobowcu. Następcą Jozjasza został jego syn, Joachas. Niestety nie poszedł on w ślady ojca. Czynił to, co złe w oczach Pana. Panował w Jerozolimie tylko przez 3 miesiące. Potem zginął z ręki Faraona. Czytamy o zniewoleniu Joachaza w końcowych wierszach 23 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Faraon Neko zakuł go w kajdany w Ribla, w kraju Hamat, by nie panował w Jerozolimie i nałożył na kraj daninę w wysokości 100 talentów srebra i 10 talentów złota. Faraon Neko ustanowił królem Eliakima, syna Jozjasza, w miejsce Jozjasza, jego ojca, i zmienił mu imię na Jojakim. Joachaza zaś pojmał i zaprowadził do Egiptu, gdzie umarł. Faraon osadził na tronie Jojakima i zmusił go do ściągania wysokich podatków. Całe uzyskane w ten sposób srebro i złoto było przekazywane do Egiptu. Jojakim był marionetkowym i złym królem. Sprawował rządy w Jerozolimie przez 11 lat i czynił to, co złe w oczach Pana. Tymczasem na wschód od rzeki Eufrat wyrosła nowa potęga, która przewyższyła potęgę Asyrii i Egiptu. Państwo babilońskie, czyli chaldejskie. W 612 roku przed naszą erą upadła Asyria ze stolicą w Niniwie, a władcą państwa nowobabilońskiego został król Nabuchodonozor. I to właśnie on zaatakował królestwo Judy, gdy rządy w Jerozolimie sprawował Jojakim. Na początku 24 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej znajdujemy takie słowa. Za jego czasu Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszył do wojny. Jojakim był poddany mu przez 3 lata, a następnie na nowo zbuntował się przeciwko niemu. Wtedy Pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały Aramejczyków, Moabitów, oddziały Amonitów. Wysłał ich przeciw Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które Pan wypowiedział przez sługi swoje, proroków. Tak rozpoczęła się wojna, która ostatecznie doprowadziła do upadku i zburzenia Jerozolimy. Biblia podkreśla, że stało się tak z powodu wieloletniego, uporczywego nieposłuszeństwa ludu izraelskiego względem Boga. Jedynie z powodu gniewu Pana przyszło to na Judę, po to, by go odrzucić od oblicza jego, skutkiem grzechów Manasesa, odpowiednio do wszystkiego, co popełnił. Czytamy w 3 wierszu. Manases był jednym z najgorszych władców w historii królestwa Judy. Tak jak w północnym Izraelu Jeroboam i Achab, tak w królestwie Judy Manases wyróżnił się uprawianiem kultów pogańskich i prowadzeniem ludu ku duchowemu i moralnemu upadkowi. Bóg zapowiedział przez proroków, że zniszczy Jerozolimę, aby oczyścić ją ze zła. I teraz nadszedł czas Bożego sądu. Potęga Babilonu ciągle wzrastała. W 7 wierszu 24 rozdziału czytamy: Król egipski już odtąd nie wychodził ze swego kraju, ponieważ król babiloński podbił wszystko, co należało do króla egipskiego, od potoku egipskiego aż do rzeki Eufrat. Z zapisków historycznych wiemy, że Nabuchodonozor pokonał Egipcjan pod Karkenisz w 605 roku przed naszą erą. Odtąd wpływy Egiptu malały, a Babilon rósł w siłę. Tymczasem w Jerozolimie zmarł Jojakim, a jego następcą został jego syn Jechoniasz. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, czytamy, zupełnie tak, jak jego ojciec. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. Wtedy Jechoniasz zdecydował się na desperacki krok. Wyszedł z oblężonego miasta wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. Król babiloński pojmał go. Nie zadowolił się jednak wzięciem do niewoli króla Jerozolimy wraz z jego świtą. Czytamy dalej. Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni pańskiej, tak jak Pan przepowiedział. I przesiedlił na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, 10 000 pojmanych oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Nabuchodonozor uprowadził do niewoli całą elitę polityczną Judy, wojowników i rzemieślników. Tych ostatnich potrzebował do prac przy rozbudowie Babilonu. To pierwsze przesiedlenie miało miejsce w 597 roku przed naszą erą. W Judzie pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Oczywiście Nabuchodonozor uprowadził do Babilonu całą rodzinę królewską. W miejsce Jechoniasza ustanowił królem Jerozolimy jego stryja Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz. W końcowych wierszach 24 rozdziału czytamy: W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał 21 lat i panował 11 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Hamutal, córka Jeremiasza z Libny. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, zupełnie tak, jak Jojakim. Prawdziwie z powodu gniewu Pana przyszło to na Jerozolimę i na Judę, tak iż w końcu odrzucił on ich od oblicza swego. To, co stało się z królestwem Judy, nie zmieniło serca jerozolimskiego władcy. Tak jak Jojakim, jak Jechoniasz, a przed nim wielu innych, Sedecjasz czynił to, co złe w oczach Pana. Biblia jeszcze raz podkreśla, jak czytamy w ostatnim wierszu 24 rozdziału. Prawdziwie z powodu gniewu Pana przyszło to na Jerozolimę i na Judę, tak iż w końcu odrzucił on ich od oblicza swego. Sedecjasz, mimo ogromnego osłabienia królestwa Judy, zdecydował się na bunt przeciw królowi babilońskiemu. Czytamy w początkowych wierszach ostatniego, 25 rozdziału. W 9 roku jego panowania, 10 miesiąca i 10 dnia miesiąca przybył król babiloński Nabuchodonozor wraz z całym swoim wojskiem przeciw Jerozolimie. Obległ ją, budując dookoła niej wały oblężnicze. Miasto było oblężone aż do 11 roku panowania króla Sedecjasza. Oblężenie Jerozolimy trwało 2 lata. W mieście panował okrutny głód, opisuje go prorok Jeremiasz w swoich trenach. Gdy w Jerozolimie nie było już niczego do jedzenia, jej obrońcy postanowili uciec pod osłoną nocy. Uczyniono wyłom w mieście, Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dookoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie. Wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło go na stepie Jerycha. Całe zaś jego wojsko opuściło go, idąc w rozsypkę. Pojmali więc króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do Riba, i wydali na niego wyrok. Ucieczka nie powiodła się. Oślepionego i zakutego w kajdany Sedecjasza uprowadzono do Babilonu, zabijając przedtem jego synów. Jerozolimę zaś zburzono i spalono. Dokonał tego w roku 586 przed naszą erą dowódca straży przybocznej króla babilońskiego. Czytamy o tym od 9 wiersza ostatniego rozdziału II Księgi Królewskiej. Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego, spalił świątynię pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy. Wszystkie wielkie domy spalił ogniem. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło cały mur dookoła Jerozolimy. Spalono świątynię, pałac i wszystkie większe budynki Jerozolimy. Doszczętnie zburzono jej mury obronne. Był to koniec Jerozolimy. Jerozolimy zbudowanej głównie przez Dawida i Salomona. Stało się tak, jak zapowiadali prorocy. Bóg osądził swój lud za uporczywe nieposłuszeństwo. Jerozolima została doszczętnie zniszczona. Kiedy po 70 latach niewoli babilońskiej część ludu Bożego powróci tutaj pod dowództwem Nechemiasza, ich oczom ukaże się przerażający widok. Ruiny i zgliszcza. A jednak Jerozolima zostanie odbudowana. Na przestrzeni historii Jerozolima była niszczona co najmniej 27 razy. Za każdym razem była odbudowywana na ruinach Starego Miasta. Wzgórza, na których położona jest współczesna Jerozolima, składają się w jakiejś części z gruzów poprzednich zburzonych miast. Turystom zwiedzającym Jerozolimę mówi się często, że stąpają po tej samej ziemi, po której chodził Jezus. Nie jest to do końca prawdą. Jerozolima, po której stąpał Jezus, jest przysypana tonami gruzu i znajduje się być może kilka albo kilkanaście metrów pod ziemią. Po zburzeniu Jerozolimy nastąpiło drugie przesiedlenie, w czasie którego uprowadzono do niewoli resztę ludu izraelskiego. Pozostawiono jedynie niektórych spośród biednego ludu, uprawiających winnice i pola. Dzięki temu król babiloński mógł zagarniać dla siebie płody judzkiej ziemi. Czytamy od 11 wiersza. Resztę ludu, która pozostała w mieście, zbiegów, którzy przeszli do króla babilońskiego, oraz resztę tłumu Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, przesiedlił na wygnanie. Lecz spośród biednego ludu dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych jako uprawiających winnice i jako rolników. A dalej w wierszu 13 i 14 znajdziemy niezwykle ciekawą informację. Chaldejczycy połamali kolumny z brązu w świątyni pańskiej, podstawy oraz morze z brązu w świątyni pańskiej, a brąz z nich przenieśli do Babilonu. Zabrali również kotły, łopatki, nożyce, czasze i wszystkie przedmioty z brązu, których używano do służby Bożej. Świątynia jerozolimska została spalona, ale przedmioty z brązu przetrwały próbę ognia. Chaldejczycy zabrali wszystko do Babilonu. Połamali nawet wielkie kolumny z brązu i dużą brązową kać i cały brąz zabrali do Babilonu. Czytając Księgę Daniela, przekonujemy się, że brąz ze świątyni jerozolimskiej rzeczywiście był przechowywany w stolicy Babilonu. W trakcie wielkiej uczty zorganizowanej przez króla Belsazara wyniesiono go nawet na zewnątrz, aby goście mogli sobie obejrzeć łupy z Jerozolimy. Dalej dowiadujemy się, że król Nabuchodonozor wyznaczył na rządcę nad krainą judzką Godoliasza, syna Achikama. W 24 wierszu ostatniego, 25 rozdziału czytamy: Wtedy Godoliasz złożył przysięgę im oraz ich ludziom i powiedział do nich: Nie lękajcie się służyć Chaldejczykom. Mieszkajcie w kraju, służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło. Godoliasz radził swoim rodakom, żeby w sytuacji, jaka zaistniała, spokojnie uprawiali ziemię i nie buntowali się przeciwko królowi Babilonu. Podobnie mówił też prorok Jeremiasz, który zachęcał resztkę ludu judzkiego do pogodzenia się na jakiś czas ze zwierzchnictwem Godoliasza. Oni jednak nie usłuchali. Przeczytajmy 25 i 26 wiersz. Siódmego miesiąca przyszedł Ismael, syn Netaniasza, syna Eliszama, z rodu królewskiego, a z nim 10 ludzi i zabili Godoliasza oraz Judejczyków i Chaldejczyków, którzy byli z nimi w Mizpa. Wówczas cały lud, od najmniejszego aż do największego i dowódcy wojskowi, powstali i wyruszyli do Egiptu, ponieważ bali się Chaldejczyków. W ten sposób resztka Judejczyków opuściła ziemię obiecaną. Ludzie ci sami oddali się w ręce Egipcjan, a wraz z nimi w niewoli egipskiej znalazł się prorok Jeremiasz, który nie chciał iść z nimi, ale go do tego zmuszono. Tak więc naród wybrany został na kilkadziesiąt lat zupełnie wysiedlony z ziemi obiecanej. 10 plemion północnych znalazło się w niewoli asyryjskiej, pozostałe 2 plemiona w niewoli babilońskiej, a resztka najuboższej ludności wiejskiej w niewoli egipskiej. Wypełniły się wszystkie zapowiedzi proroków. Świątynia i cała Jerozolima legły w gruzach, a lud Boży z powodu odstępstwa znalazł się za zrządzeniem pańskim poza ziemią obiecaną. Z końcowych wierszy drugiej Księgi Królewskiej dowiadujemy się, że judzki król Jechoniasz został w 37 roku po uprowadzeniu ułaskawiony z okazji objęcia władzy w Babilonie przez nowego króla Ewil-Merodaka, syna Nabuchodonozora. Podczas gdy królowie innych podbitych narodów pozostali w więzieniu, król Jerozolimy Jechoniasz, potomek Dawida, mógł zdjąć swoje więzienne szaty i zasiadał do końca życia u stołu króla babilońskiego. Król zapewnił mu stałe utrzymanie, odzienie i wyżywienie. Takim małym promykiem optymizmu i nadziei kończy się opowieść Ksiąg Królewskich. I wiemy, że po kilkudziesięciu latach rzeczywiście część narodu wybranego pod przywództwem Nechemiasza przystąpi do odbudowy murów Jerozolimy, ale doświadczenie, jakie Bóg zesłał na swój lud, karcąc go za wieloletnie nieposłuszeństwo, było bardzo ciężkie. Dzieje Królestwa Izraela i Judy zakończyły się tragicznie. Zniszczona doszczętnie Jerozolima, wygnanie, niewola całego ludu, to mogło załamać naród wybrany albo spowodować jego upamiętanie się, otrząśnięcie ze zła, prawdziwe nawrócenie się do Pana. Drodzy przyjaciele, podobnie jest i w naszym życiu. Doświadczenia mogą spowodować, że nasze serca staną się jeszcze bardziej twarde, oporne, nieszczere przed Bogiem. Albo zupełnie zmienimy swoją postawę względem Boga. Otworzymy przed Nim swoje serca i pozwolimy, by Duch Boży rozmiękczył je, uformował, przekształcił. Gdy słońce ogrzewa swoimi promieniami wosk, topi się on, staje się zupełnie miękki. Natomiast gdy te same promienie słońca ogrzewają glinę, staje się ona twarda jak kamień. Oby nasze serca były miękkie, mięsiste, jak mówi Pan przez proroka Jeremiasza. Otwórzmy serca dla Boga, bądźmy szczerzy przed Panem, a On nas przemieni.